Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Trzeciego listopada Kościół katolicki wspomina świętego Huberta. Świętego, który jest patronem kawalerii, jeźdźców, myśliwych i leśników. W łączności z tym świętem 11 listopada odbędzie się rokroczna, 16 już pielgrzymka myśliwych do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. W przededniu tej pielgrzymki pragniemy przedstawić Państwu relacje z innego spotkania leśników i myśliwych, którzy kultywując swe tradycje, jednocześnie pragną dzielić się nimi z całym społeczeństwem. Tym spotkaniem był na początku wakacji 5. Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie. Jak przystało na takie wydarzenie, festiwal rozpoczął się oficjalnie od wspólnego odegrania myśliwskich sygnałów. Istotną częścią festiwalu są turnieje muzyczne. Konkurs sygnalistów myśliwskich i konkurs muzyki myśliwskiej. A centralnym miejscem zmagań i sercem festiwalu była wiata na placu Podworskim.
Józef Czerniak.
Panie Józefie, dzisiaj wielkie święto w Gołuchowie. Co to za dzień?
5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie. Zainicjowany 5 lat temu z inicjatywy kolegi przedstawionego dzisiaj Tomasza Kani, myśliwego, który wpadł na pomysł, żeby na naszym terenie zrobić coś takiego. Dotarł do mnie, jako że ja jestem jurorem sygnalistyki myśliwskiej już od wielu lat i po prostu tak żeśmy razem wspólnie zaczęli szukać miejsca. Było parę takich propozycji, które żeśmy szukali, a w końcu finalnie żeśmy skończyli Ośrodek Kultury Leśnej, którym dyrektorem jest dr Benedykt Rozmiarek.
Rok temu prowadziliśmy taką rozmowę o sygnalistyce myśliwskiej, a dzisiaj najważniejszym elementem tego święta jest konkurs sygnalistów. Od kiedy się odbywa i na czym on polega?
To znaczy, konkurs sygnalistów powstał 5 lat temu i od tego czasu się raz do roku odbywa. Pierwszy był, pamiętam, w sierpniu, a potem żeśmy zrobili tak, żeby to było w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego, a dwa, jeszcze propozycją było taką moją i tu kolegów, żeby to robić przed ogólnopolskim wojskiem, czyli na jakiś tydzień czy dwa przed, gdzie po prostu wszyscy się bardzo sprężają i chętnie przyjeżdżają na nasz konkurs, ale jak widzę po wojskim, bo wojski był tydzień temu, jednak przyjechało dużo zespołów.
Wojski to konkurs, gdzie się odbywający?
Konkurs to jest jeżdżący, jak to się mówi, obracający się po całym kraju. W tym roku był właśnie w zeszłym tygodniu w Pszczynie. Na Śląsku.
Mniej więcej znamy, na czym polegają poszczególne dyscypliny sportowe, ale na czym polegają zmagania sygnalistów myśliwskich?
Generalnie można powiedzieć tak, że sygnały, które tutaj będą wykonywać soliści i zespoły, mówię o sygnałach, nie mówię jeszcze o muzyce, są podzielone na takie, można powiedzieć, stopnie trudności. Stopień trudności, najłatwiejsze sygnały, praktycznie każdy się może nauczyć, to są te klasa C nasza. Klasa B to są sygnały użytkowe na polowaniach. Mniej więcej tam dzika używamy, tam jelenia gramy i tak dalej. A taka klasa mistrzowska to już ta najwyższa półka, można powiedzieć. Tam gramy powitanie, daszbur oraz na przykład zwierzynę już nie łowną, ale historyczną. Żubra, łosia i tak dalej.
Dzisiaj słyszeliśmy już parę sygnałów. Co to były za sygnały?
No, powitanie myśliwskie to z klasy tej największej. No, to jest hymn nasz myśliwski i na każdym polowaniu ten sygnał powinien być grany, jeżeli jest sygnalista lub sygnaliści. Początek to była zbiórka myśliwych, to jest właśnie z tej klasy, gdzie wszyscy uczestnicy to już grają.
Będziemy oczywiście obserwować zmagania sygnalistów, ale później poproszę pana o oprowadzenie po pięknym ośrodku gołuchowskim. Oczywiście wszędzie nie dotrzemy, ale te najważniejsze miejsca w dniu dzisiejszym chciałbym, żeby pan przedstawił.
To, co będę umiał, to na pewno pokażę i przedstawię.
W tym roku do konkursu zgłosiło się 76 uczestników, w tym 59 solistów oraz 11 zespołów. Mamy ponownie w Polsce również gości z Litwy, zespół z Litwy. W tych konkursach wykonawców oceniać będzie jury, które pozwolę sobie teraz przedstawić. Przewodniczącym jury w tym roku jest pan
Artur Kanawka. Z techniką leśnego w Brynku uczę akurat zespół sygnalistów, ale z muzyką jestem związany poprzez inne formy działalności, prowadzenie orkiestr, dętych i tak.
Jest pan przewodniczącym dzisiejszych zmagań sygnalistów. proszę powiedzieć nam o idei tych zmagań.
Krzewimy kulturę, można powiedzieć, łowiecką. No, w tej chwili w społeczeństwie wiadomo, że łowiectwo jest różnie postrzegane. My akurat udowadniamy, że łowiectwo to nie tylko uganianie się za zwierzyną po lesie, ale też wszelkiego typu działalność kulturalna, typu muzyka, plastyka, obrazy, rzeźba.
Czy ma pan wiedzę, ilu jest muzyków myśliwskich w Polsce?
To się bardzo szybko rozwija poprzez właśnie takie konkursy jak tutaj w Gołuchowie. Mi się wydaje, że około 2000 będzie, bo część jest zrzeszonych, część jest niezrzeszonych. W tej chwili w klubie sygnalistów myśliwskich wydaliśmy legitymację z numerem 1000. Podejrzewam, że jest gro osób, które nie są w klubie, a także grają sygnały myśliwskie.
Co jest najważniejsze i co najtrudniejsze w graniu sygnału?
No, niekoniecznie nuty, bo wiele jest sygnalistów, którzy po prostu nie znają nut. Najważniejsze jest poczucie rytmu, no i muzykalność, trzeba mieć wyczucie wysokości dźwięku.
A zadania jury, bo to jest też no, specyficzna praca, ciężka, niełatwa. Mówił pan, że 70 chyba kilku wykonawców dzisiaj.
Tak, 70 wykonawców. Przede wszystkim oceniamy zgodność z zapisem nutowym. Tutaj w dawnych czasach można było stwierdzić, czy ktoś jest z północy, czy ze wschodu, czy z zachodu, bo w każdym regionie Polski te sygnały były inaczej wykonywane. Teraz w 2000 roku powstał taki już stały zapis nutowy i my tego akurat kryterium najbardziej się trzymamy. Później oczywiście brzmienie dźwięków, intonacja, bo to jest też dosyć ważne. No i dopiero później na końcu wrażenie muzyczne, jaki wywarł na nas dany sygnalista.
A czy zdarzyło się, że wygrał ten konkurs ktoś, kto rzeczywiście nie zna nut, że tylko ze słuchu precyzyjnie nauczył się i swoją duszą całą zagrał przepiękne dźwięki?
Oczywiście, my akurat nie mamy wgląd w pełni, czy ktoś zna nuty, czy nie, ale podejrzewam, że są takie przypadki, szczególnie w tych klasach początkujących, że ci młodzi adepci, ci sygnalistyki nie znają nut, a uczą się na przykład z jakichś nagrań z internetu. Także tutaj ciężko powiedzieć, czy akurat zdają nuty, czy nie. Mi się wydaje, że część z nich po prostu uczy się jeden od drugiego.
A czy zdarza się, że muzycy myśliwscy, podobnie jak jazzmeni, spotykają się na jam session sygnalistów myśliwskich?
Tak, oczywiście, bo po tej części konkursowej następuje biesiada. To jest taka uroczysta, można powiedzieć, kolacja kończąca konkurs i wtedy możemy liczyć na to, że spontanicznie wezmą instrumenty i zaczną grać znane przez siebie albo sygnały myśliwskie, albo utwory muzyki myśliwskiej.
Jednak zmagania w obu konkursach nie są jedyną atrakcją dzisiejszego dnia. Pierwszym punktem programu, który jest już za nami, był finisarz wystawy Ptaki Nadleśnictwa Turek, fotografie Karola Fornalczyka. W przerwie przesłuchań nastąpi występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Rajska. O godzinie 14.30 zapraszamy na prezentację psów myśliwskich na pobliskim placu. Pół godziny później, również w tym samym miejscu, prezentacja ptaków łowczych z Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego pod nazwą Gniazdo Sokolników. W czasie trwania całego festiwalu zapraszamy do stoisk edukacyjnych. Również tutaj na Placu Podworskim, gdzie wszystkie wydarzenia festiwalowe się dzieją.
Pan Zbigniew Kusza, zastępca dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej. Panie Zbigniewie, czy to jest ważny dzień dla ośrodka?
To jest ważny dzień, jak każdy, w którym coś u nas się dzieje. W ogóle ośrodek jest taką szczególnego rodzaju jednostką Lasów Państwowych, która ma za zadanie propagowanie historii, tradycji leśnictwa, lasów, kultury łowieckiej, łowiectwa w ogóle.
Co i rusz właściwie różni ekolodzy podnoszą larum, że się źle dzieje. Czy naprawdę jest tak źle, jak nas straszą, czy Lasy Państwowe czuwają nad wszystkim?
Lasy Państwowe na pewno czuwają nad wszystkim. My tutaj troszeczkę siedzimy w lasach, ale nie bezpośrednio w tych lasach produkcyjnych. Znamy te problemy dość ogólnie. W naszej działalności staramy się podkreślać tą kulturową stronę leśnictwa, jak i również wszelkie aspekty przyrodnicze.
Właściwie Kaliszanie znają to miejsce od dziecka. Przyjeżdżamy tutaj na spacery, na weekendy. Gdyby pan chciał zachęcić tych, którzy jeszcze tu nie byli, dlaczego warto przyjechać do Gołuchowa?
Po pierwsze, jest to od dawna znany punkt na turystycznej mapie kraju. Zaczęło się to jeszcze od czasów Izabeli Czartoryskiej. Do 1939 roku to było jedno z najbogatszych muzeów prywatnych w Europie. Później, po okresie okupacji, koleje losu były różne. Muzeum Narodowe przejęło zamek, natomiast Lasy Państwowe funkcjonują tutaj od roku 1976, kiedy powstała idea utworzenia Muzeum Leśnictwa. I od tego czasu zorganizowaliśmy po pierwsze jedyne na taką skalę, jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa. Do tego dochodzi nam opieka nad jednym z największych parków przypałacowych w Polsce. Jak również, szczególnie w ostatnich latach, duży nacisk kładziemy na taką ogólną edukację leśną czy przyrodniczo-leśną.
Te popularyzatorskie działania, najważniejsze, jakie są?
W tej chwili to tak, na pewno prowadzenie Muzeum Leśnictwa, gdzie staramy się przedstawić związki lasów z kulturą, przyrodnicze podstawy leśnictwa, technikę leśnictwa. Ponadto już też od 40 lat uczestniczymy w takim ogólnokrajowym procesie, programie restytucji żubra gatunku na wymarciu. Prowadzimy u nas hodowlę zagrodową. Zagroda jest powszechnie dostępna dla turystów, także nie trzeba jechać do Białowieży czy poszukiwać w innej Polsce, żeby zobaczyć żubry. Można tutaj u nas. Również przy żubrach w zagrodzie zwierząt prezentujemy dziki, daniele, to są te zwierzęta leśne, jak również konika polskiego, który w Polsce zdarza się, że bytuje w stadach wolnościowych.
Zapraszamy całe rodziny do Gołuchowa. Pamiętam parę lat temu, jak tutaj pierwszy raz przyjechałem, to rzeczywiście było już Muzeum Kultury Leśnej, oficyna tak zwana, ten budynek, ale ośrodek cały czas się rozwija.
Tak się składa, że właśnie przez te lata przejmowaliśmy od różnych użytkowników kolejne obiekty, które należały do tej rezydencji magnackiej Czartoryskich, z myślą właśnie o tworzeniu i rozwijaniu Muzeum Leśnictwa, żeby po prostu społeczeństwu w ramach ogólnej edukacji przybliżyć nie tylko problemy leśnictwa, ale całej historii z tym związanej.
Pałac Gołuchowski to jest taka enklawa nienależąca do lasów państwowych, ale reszta, jakie są to budynki?
W samym parku, no to główny zamek jest siedzibą oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pałac Oficyna, który kiedyś był rezydencją mieszkalną, w tej chwili jest głównym budynkiem Muzeum Leśnictwa. Na terenie parku znajduje się również mauzoleum Izabeli Działyńskiej, gdzie została pochowana po swojej śmierci w 1899 roku. Do tego jeszcze cały kompleks zabudowań dawnych gospodarskich, podworskich, gdzie była powozownia, obora, stajnie. I tutaj w tych miejscach ulokowaliśmy wystawę przyrodniczą, wystawę techniki leśnej. Prezentujemy również te sprzęty wielkogabarytowe na tym dawnym placu podworskim. W jednym z budynków posiadamy coś z myślą o zielonych szkołach, ośrodek edukacyjny, gdzie dysponujemy ponad 40 miejscami noclegowymi. Mamy gości praktycznie z całej Polski.
Najlepsze miejsce na zieloną szkołę, właśnie wszystko tutaj jest zielone, pojazdy, przy których stoimy w tej chwili, też są zielone. Naprawdę można poznać gospodarkę drewnem od wieków, jak to było.
Staramy się to, prawda, przedstawić w miarę naszych możliwości. Warto tutaj przyjechać na przykład w weekendy, szczególnie wtedy, kiedy pogoda jest nie kąpielowa, a spacerowa, jak my tutaj to mówimy. Czyli jest jeszcze za chłodno na plaży, a już można wybrać się z domu. Nieduża odległość od Kalisza, Ostrowa, Pleszewa na pewno zachęca tutaj mieszkańców okolicznych, jak również ten duży trójkąt Poznań, Wrocław, Łódź. To są 100-kilometrowe odległości. A patrząc na parking, to obserwujemy coraz więcej tablic rejestracyjnych z całej Polski.
Zapraszamy do Gołuchowa. Można tu przyjechać, odetchnąć pełną piersią i zawołać zielono nam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek Przybylski, łowczy okręgowy w Kaliszu.
Dzisiejsze święto to najlepszy przykład tego, że zgoda buduje. Razem Ośrodek Kultury Leśnej, leśniczy współpracują z myśliwymi.
No tak powinno być. Od 5 lat wspieramy ten festiwal jako jego współorganizatorzy. Każde polowanie powinno być w jakiś sposób uszlachetnione. Oprócz zapisu regulaminowego, że na polowaniu powinny być sygnały myśliwskie, na każdym polowaniu powinien być sygnalista myśliwski, który da sygnał, kiedy ma się rozpocząć polowanie, da sygnał, kiedy naganka przyjdzie tak blisko, że jest zakaz strzału w miot, kiedy da sygnał, że jest koniec pędzenia. A następnie po polowaniu następuje otrąbienie pokotu, czyli w jakimś sensie oddanie czci strzelonej zwierzynie. Każda zwierzyna ma swój sygnał myśliwski. Czy to jeleń na rozkładzie, czy lis na rozkładzie, czy sarna na rozkładzie, czy daniel na rozkładzie. Tak to u nas wygląda.
Wszystko to skłania się do tego, by polowania nie wyglądały na jakieś dzieło barbarzyńskie, tylko rzeczywiście, żeby było wsparte odpowiednią kulturą, bo myśliwi to nie tylko ci, którzy odławiają zwierzynę, ale również pomagają leśniczym.
Ja nie wiem, skąd się wziął ten termin barbarzyństwo wśród myśliwych. To ktoś, kto nie ma związku zupełnie z łowiectwem, to wypowiedział. Łowiectwo to jest realizacja pewnych działań rządu polskiego, to jest realizacja zadań ustawowych. Nadmiar zwierzyny, wiadomo, szkodzi w znaczeniu gospodarczym i dlatego też musi być ktoś, kto tą zwierzynę w jakiś sposób będzie ograniczał, a tam, gdzie jej brakuje, będzie powodował jej rozprzestrzenianie, rozbudowę i tak to powinno wyglądać.
O tych zadaniach pilnowania odpowiedniej populacji zwierzyny ostatnio słyszeliśmy, o wilkach w Bieszczadach, które zagrażają wręcz gospodarstwom domowym. Czy w Kaliszu, w naszym regionie, też jest gdzieś za dużo jakiegoś rodzaju zwierzyny?
To znaczy, jeśli chodzi o nadmiar zwierzyny, to za dużo mamy, powiedziałbym, troszkę dziku. Dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem pana ministra ochrony środowiska na terenie w ogóle całej okręgu w Polsce czy obwodów łowieckich dzików powinno być w ilości jednej sztuki na 1000 hektarów powierzchni obwodu. To jest bardzo niewiele, no ale tak to się zakłada ze względu na to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF-u.
Choroby, tak?
Tak, to jest bardzo groźna choroba, która w tej chwili jeszcze do bram Wielkopolski nie dotarła, ale już szeroko rozprzestrzeniła się na terenie północno-wschodnim. Jest to groźna choroba, szczególnie dla hodowców świń domowych. Z tego też tytułu, a między innymi jednym z wektorów roznoszenia tej choroby jest dzik. Ale to roznoszą tę chorobę również ptaki drapieżne, roznoszą tę chorobę przede wszystkim ludzie, którzy przenoszą różnego rodzaju jedzenie czy jakieś pokarmy, które były zbudowane, wykonane na podstawie właśnie tego mięsa pobranego z dzika i później wyrzucone gdzieś na śmietnikach, w następstwie zjadane przez jakieś drapieżniki i rozprzestrzeniane w terenie.
No ta edukacja opieki nad zwierzętami jest bardzo ważnym zadaniem. A w naszym regionie jakie zwierzęta są najpopularniejsze, którym nie zagraża wyginięcie? No i jakie są te gatunki, o które szczególnie Państwo musicie dbać?
To może zacznę o tych gatunkach, o których musimy dbać, żeby nie wyginęły. Takim gatunkiem jest kuropatwa. Kuropatwa ze względu na to, że jest to ptak typowo polny, jest to kurak polny i w przypadku, kiedy następuje duża chemizacja rolnictwa, dużo środków ochrony roślin pakuje się na uprawy rolne, niestety przeżywalność małych piskląt jest bardzo ograniczona. Przeżywa tylko 1/10 sztuk, resztę niestety ginie. Ginie dlatego, że nie mają pokarmu. Tak, ten zaraz po wylęgnięciu przez 2 tygodnie żywi się wyłącznie białkiem zwierzęcym, czyli żywi się mrówkami, żywi się pajęczakami, innymi małymi robakami, które są wśród roślin. Natomiast jeśli po takich opryskach chemicznych, kiedy zwalcza się te owady, niestety brak pokarmu i wielka presja ptaków drapieżnych powoduje to, że ten ptak jest już niestety, ale mocno, mocno ograniczony. Dlatego też robimy wszystko, żeby kuropatwa nie zginęła z naszych pól. A co do ilości największej, jaka w tej chwili jest, to w rozbudowie jest sarna. Sarna ze względu na to, że ma sprzyjający teren do rozwoju, czyli to chciałbym powiedzieć o uprawach kukurydzy, gdzie może się schować, ma dobre warunki żywieniowe. Stąd też się bardzo rozbudowała. Następnie jelenia mamy też bardzo dużo. Ale też musimy panować nad tą sytuacją, żeby nie było aż tak duże, co by powodowało takie straty wśród upraw rolnych, że mocno będą niezadowoleni rolnicy z tego tytułu. Rolnicy niekiedy nie chcą odszkodowań. Rolnicy są nastawieni na zbieranie tego, co zasieją, tego, co zasadzą. Rolnicy uważają, że jakaś ilość zwierzyny powinna być w terenie. Pola bez zwierzyny byłoby puste, byłyby takie jak gdyby pozbawione naturalnego składu. Jest to bardzo rozsądne podejście, bo zwierzyna powinna być, tylko w ograniczonej ilości, w ilości znośnej i dla rolników, i dla łowiectwa, i dla całej naszej gospodarki łowieckiej i przyrody.
Rozumiem, że w takim razie Związek Łowiecki wysyła komisję w pole kukurydzy, gdzie są szacowane straty wydeptanych zbóż przez jelenie, tak?
No oczywiście, to łowieckie informują przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego o miejscu i terminie szacowania szkód, no i jadą szacować szkody. No i oczywiście koła wypłacają odszkodowania, nie kto inny, nie wypłaca to Skarb Państwa, tylko koło łowieckie. Koło łowieckie ponosi koszty szkód, które spowodowała zwierzyna łowna.
Dobrze się składa, że dzisiaj w Ośrodku Kultury Leśnej myśliwi mogą pokazać, że to nie jest tylko sportowe strzelanie dla przyjemności, dla adrenaliny, ale również bagaż kultury myśliwskiej, która związana jest z łowiectwem. Dziękuję panu bardzo, chociaż jeszcze mam jedno pytanie. Czy rzeczywiście myśliwi rozpoznają te sygnały, które dzisiaj tutaj słyszymy?
Może bym powiedział, że nie wszyscy, ale każdy powinien rozpoznać zbiórkę myśliwych, bo to jest sygnał bardzo popularny. Każdy rozpozna sygnał powitanie. Każdy rozpozna sygnał Daszbur, bo to sygnał Daszbur jest to takim naszym hymnem łowieckim, więc on jest grany na szczególne okoliczności i jest taki wyjątkowy, dlatego te sygnały powinien znać każdy myśliwy.
Dziękuję bardzo. Gościem Państwa był Marek Przybylski, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu. Zmagania konkursowe trwają cały czas. Udało mi się zaprosić na krótką rozmowę jednego z uczestników konkursu. Jak się nazywasz?
Mikołaj Gwizdała.
Skąd przyjechałeś? Gdzie się uczysz?
Uczę się w Technikum Leśnym imienia Adama Loreta w Tucholi i stąd właśnie przyjechałem z Tucholi.
Piękne miejsce. Na jakim instrumencie grasz?
Grałem tym razem na parforsie w klasie C.
Opisz słuchaczom, bo nie możemy, co prawda zdjęcia będą na stronie internetowej, ale nie możemy pokazać tego bezpośrednio w tej audycji. Jak wygląda twój instrument?
Mój instrument różni się od plesów. Plesy są mniejsze, parfors jest większy. Inne brzmienie ma, plesy mają bardziej wyższy, parfors ma bardziej niższy.
Wiesz co, te plesy to też nic nie mówią słuchaczom. Jak jest skonstruowany ten instrument?
Instrument jest instrumentem metalowym. Skonstruowany jest głównie z ustnika, bo dzięki niemu wydobywamy dźwięk.
Drodzy Państwo, musicie sobie wyobrazić długi pręt rozchylający się na boki, to oczywiście kielich, tak jak w każdej trąbce, zwinięty po prostu w piękny, duży róg, ale to jest wielkość przypominająca prawie kółko hula hop, także instrument rzeczywiście imponujący. W której klasie jesteś, jak długo się uczysz już na leśnika?
Jestem w pierwszej klasie. Zacząłem grać już 2 lata prędzej i tak jakoś gram cały czas.
Co skłoniło Cię do wyboru tego zawodu? Bo to jest zawód taki troszeczkę archaiczny w naszych czasach.
Duże zainteresowanie do przyrody. To jest główna las, piękno przyrody, wszystko. To jest naprawdę związane z piękną przyrodą.
A byłeś już kiedyś w Gołuchowie?
Nie, jestem pierwszy raz na tym konkursie. Byłem już w konkursie na Tucholi, w Goraju byliśmy, a to jest mój pierwszy raz w Gołuchowie.
To życzę Ci, żebyś poznał ten piękny ośrodek. Jest rzeczywiście imponujący i dziękuję serdecznie.
Również dziękuję.
Nazywam się Vanessa Blizna, jestem sygnalistką zespołu Technikum Leśnego w Brynku.
Pani, mało jest w zmaganiach sygnalistów.
Dość mało, chociaż w naszym zespole coraz więcej się tych dziewczyn pojawia i jest już na 11 osób, gdzieś z 5 dziewczyn, więc...
Poprosiłem o rozmowę zaraz po występie. Jakie emocje towarzyszą graniu na tych instrumentach?
Na pewno duży stres i trzęsienie się rąk, bo wiadomo, to jest... Jeszcze jestem bardzo początkująca, jeśli chodzi o grę na tym instrumencie, ale później jak już się zejdzie, to jest się zadowolonym. Z dzisiejszego występu jestem zadowolona. To jest ples, czyli to jest mniejszy instrument, no i właśnie zespół się zazwyczaj składa z tych mniejszych i z tych większych, ale może też z jednorakich instrumentów.
Kolejny juror dzisiejszych zmagań.
Arkadiusz Garus, jestem nauczycielem trąbki w szkołach muzycznych. Pochodzę ze Śląska.
Śląsk to jest szczególne miejsce. Tam instrumenty dęte, to jest chyba specyfika tego regionu również.
No tak, szczególnie ważne dla nas były wszystkie orkiestry górnicze, których już prawie nie ma. Ale to Śląsk właśnie tym stał zawsze, że czy na Akademii Muzycznej w Katowicach, to dęta sekcja była zawsze najmocniejsza. Ja też wychowałem się w dętej orkiestrze górniczej. Mój ojciec grał, ja gram tam, gdzie jest jeszcze orkiestra, tam mogę grać. długa droga za nami z tymi instrumentami.
Mam takie pytanie do jurora konkursu sygnalistów myśliwskich. Czy nie za mało dźwięków dla pana w porównaniu do tych bogactw, jakie właśnie orkiestry chociażby górnicze prezentowały?
No dla mnie na początku tak, zdecydowanie było za mało dźwięków, bo trąbka to posiada wszystkie dźwięki harmoniczne. A tu są tylko dźwięki naturalne, ale zdążyłem się już do tego przez te lata przyzwyczaić i jest to naprawdę piękna muzyka.
Proszę wtajemniczyć słuchaczy, na czym polega trudność grania na instrumentach tych prostych, naturalnych? Jakie dźwięki mamy do dyspozycji?
Tylko dźwięki naturalne, czyli te, które można na trąbce też wydobyć, ale tylko bez pomocy przycisków, bez pomocy wentyli. Także no jest to ta trudność, że te dźwięki nie wchodzą aż tak dobrze jak na tych instrumentach współczesnych, które teraz mamy wentylowych.
Może bardziej dzięki temu jeszcze można poczuć duszę sygnalisty.
No tak, to na pewno. Można się poczuć, jak rzeczywiście w dawnych czasach to było, jak to ktoś wymyślił, dmuchając najpierw w róg zwierzęcy, no a potem w miarę rozwoju technologii już te metalowe instrumenty.
Na dzisiejszym święcie w Gołuchowie są nie tylko sygnaliści myśliwscy, ale również zaprzyjaźnieni z nimi strażacy. Orkiestra strażacka Zrajska.
Witam serdecznie, Adrian Wałowski, dyrygent orkiestry dętej Zrajska.
Panie Adrianie, co łączy myśliwych i strażaków?
Na pewno no też muzyka. Muzyka, no bo jakby nie było, no są tutaj hejnaliści i u nas też muzycy, którzy też grają na instrumentach dętych.
Domyślam się, że ogólny repertuar orkiestry dętych będzie prezentowany dzisiaj, ale czy coś specjalnego na takie święto połączone z myśliwymi macie?
To znaczy, no tutaj mamy taką muzykę i rozrywkową, i marszową, także myślę, że tutaj jakoś to się uda, że tak powiem, zagrać, żeby było w porządku.
Będziemy na waszym koncercie również, także cieszę się już bardzo. A na instrumentach myśliwskich umie pan zagrać?
Myślę, że na pewno by się udało zagrać, także bynajmniej na tych większych, myślę, że ze spokojem. Ale no mówię, to pewnie tutaj też w większości zależy od ustnika, bo jeżeli bardzo mały ustnik, ja nie jestem akurat typowo trębaczem, więc to było na pewno troszkę ciężej. Ale mówię, na tych większych na pewno by dało radę.
A jakie ma pan wrażenia, słuchając tych sygnalistów tutaj dzisiaj?
Myślę, że bardzo pozytywnie. Tu też widzę, że komisja też ocenia to wszystko, także myślę, że no zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, kto będzie też najlepszy, nie?
Na okrasę sygnałów myśliwskich zabrzmi Orkiestra Dęta Strażacka. Jak masz na imię?
Helenka.
Helenko, jesteś na pięknym stoisku, którym można poznać odgłosy zwierząt różnych. Które ze zwierzątek, które zobaczyłaś tutaj, najbardziej ci się podoba?
Lis.
A naciśniesz guzik z lisem? Pięknie, tutaj to się przyjemnie słucha, ale w lesie, gdybyś usłyszała taki dźwięk, to chyba byś się bała, co?
Tak.
Podoba ci się na dzisiejszym festynie?
Tak.
A z kim jesteś, powiedz?
Z tatą.
Porozmawiamy z panem, który tutaj obsługuje to stoisko. Dzień dobry, Adam Szymański, Radio Rodzina.
Michał Duszyński, Nadleśnictwo Antonin.
Piękne eksponaty. Dzieci mogą się uczyć lasu tutaj u was od podstaw.
Tak, zgadza się. Mamy szereg asortymentów edukacyjnych przygotowanych przede wszystkim dla najmłodszej grupy osób, jakimi są dzieci. Mamy stoiska związane z odgłosami ptaków, z odgłosami zwierząt w postaci dzików, jeleni, saren. Oraz stoiska przygotowane pod względem wizualnym, jak banery z jeleniem, sarną czy z dzikami. Jest tu szereg też różnych gadżetów związanych z lasem, z drewnem, na którym bazujemy i najmłodsi zawsze znajdą tu coś dla siebie. W różnym wieku dla dorosłych też mamy przygotowany szereg atrakcji.
Widzę różnego rodzaju bączki, komiksy, foldery kolorowe, ale również mogą poznać wiek chyba drzew, prawda?
Tak, możemy tutaj po przekroju poznać, w jakim wieku zostało drewno ścięte. Zarówno tutaj mamy gatunek sosny, mamy też przekrój dębowego, drewna bukowego i graba.
I poznać piękne, kolorowe książeczki z liskiem na okładce również.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do stoiska Nadleśnictwa Antoniów.
Dzisiejsze spotkanie, święto, to również sprawy ciała, między innymi za sprawą gastronomii, która towarzyszy tej imprezie.
Barański Bartłomiej, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Panie Bartłomieju, specjalność szefa kuchni, co to dzisiaj jest?
Dzisiejszą specjalnością szefa kuchni jest gulasz dzika, naturalny, na warzywach, bardzo smaczny, kolejka nam się ustawiła teraz. Można powiedzieć, długi garnek gotujemy, także naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem.
A oprócz tego, co serwujecie?
Serwujemy dziczyznę, naszą polską dziczyznę, wędliny surowe, półsurowe, kiełbasy, karkówki z dzika. I wszystko dzisiaj jest tutaj na terenie ośrodka podczas festiwalu za darmo do degustacji na stoisku Lasów Państwowych.
Drodzy Państwo, kto nie zdążył w tym roku przyjechać, to za rok na pewno o tej samej porze będzie kolejny festiwal. A najlepsze z najlepszych dań, które Pan poleca?
Polecamy szynki przede wszystkim. Szynki, które są naturalnie robione z dziczyzny. U nas na stoisku można sobie pokosztować z dzika, z jelenia, z sarny. Bardzo dobre wyroby, bardzo zdrowe, o niskiej zawartości tłuszczów, o dużej zawartości białka, więc sycące. Najlepsze mięso, jakie może być.
No i bez tych dopalaczy wszystkich.
Oczywiście, dziczyzna jest najzdrowszym mięsem, jakie mamy na rynku. Tak naprawdę mamy 100% mięsa w mięsie, co w sklepie jest niemalże nie do zrobienia.
A gdyby ktoś chciał kupić te wyroby, można gdzieś?
Tak, wyroby, które tutaj serwujemy, można kupić w naszym sklepie w Warszawie. Przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mieści się sklep Dobre z Lasu. Niedługo ruszy sprzedaż internetowa, także część tych artykułów będzie można kupić online.
Nie zepsują się?
Nie zepsują się. Rzeczy, które będą przeznaczone do sprzedaży wysyłkowej, będą tak przygotowane, że będzie można to kupić. Oczywiście nie wszystko, bo wędliny najlepiej po prostu, jeżeli ma ktoś możliwość być w Warszawie, to zapraszamy do sklepu.
Zapraszamy do sklepów Lasów Państwowych i zapraszamy na degustację do Gołuchowa.
Dasbór.
Święto kultury leśnej, ale nie tylko leśnicy i myśliwi spotykają się dzisiaj. Mamy również piękne stoisko z miodami.
Pszczelarz Balcer Bogdan z Kowalewa, koło Pleszewa.
To są wszystko Pana miody?
Tak, oczywiście, wszystko z mojej pasieki.
Jakie tutaj ma Pan dzisiaj rodzaje tych miodów?
Miód akacjowy, wielokwiatowy i rzepakowy. To jest na dany moment, innych na razie nie ma, bo lipa jeszcze kwitnie, dopiero później zbiór będzie, no inne późniejsze dopiero jesienią.
A Pana pasieka jak jest duża?
Ja w tej chwili mam 60 uli.
Ostatnio słyszeliśmy o tragediach związanych z zabijaniem niechcący właśnie pszczół.
No w naszym rejonie raczej nie, chociaż sporadyczne przypadki się zdarzają. Po prostu to jest nieuczciwość rolników, którzy opryski dokonują w czasie, w którym nie powinni. Powinni po zmierzchu, jak pszczoły już nie latają, a niektórzy sobie w południe wyjeżdżają i to jest tragedia. Chociaż mówię, w naszym rejonie nie jest to jak gdyby jakaś klęska w danym momencie.
Ludzie teraz zachwycają się różnymi sztucznościami. Co Pan może powiedzieć, zachęcając do spożywania Pana specyfiku?
Według mnie w tej chwili miód jest najbardziej zdrowym produktem ze wszystkich, jakie ludzie spożywają. Dlatego, że to jest naturalny produkt. Pszczoły za to tego nie niosą, tylko zdrowy produkt. I jeżeli chodzi o właściwości, to zawartość minerałów, witamin i innych substancji, które są niezbędne dla naszego organizmu, nie chemiczne, podkreślam, tylko organiczne. Bo cała żywność, którą spożywamy z marketów czy z innych sklepów, to niestety, ale ona jest wyjałowiona. A nasz organizm, on potrzebuje właśnie dla normalnego funkcjonowania tych właściwości. Bo jeżeli tego nie będzie, no to potem następują różne zaburzenia, choroby występują. Niestety, organizm, tak jak samochód potrzebuje dobrego paliwa, tak samo nasz organizm też potrzebuje dobrego paliwa. Tym dobrym paliwem jest właśnie naturalny produkt, którym właśnie jest miód, pyłek pszczeli, który też mamy, który jest jeszcze lepszy od miodu. Zachęcać można jedynie spożywać go systematycznie, każdy dzień, chociaż po trochu. Jeżeli będzie spożywany, to nasz organizm będzie nasycony tym, co powinien i nie będzie chorób, nie będzie innych dolegliwości.
Wartość pszczół jest nie do przecenienia, nie tylko ze względu na miód. Kiedyś słyszałem, że gdyby zabrakło pszczół, to ludzkość w 4 lata wyginęła.
Tak, to powiedział Archimedes właśnie, że po wyginięciu pszczół ludzkość przeżyje tylko 4 lata.
Drodzy Państwo, to nie są dzwonki kościelne przy ołtarzu. Jesteśmy, przypominam, w Gołuchowie na Festiwalu Kultury Leśnej. Niezwykłą atrakcją było spotkanie z ptakami łowczymi. Prezentację na ten temat prowadził
Adam Dopierała z Gniazda Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego.
ptaki. To rzecz niezwykła. Mimo, że wiemy od dawna, że polowały, ale tutaj w Gołuchowie no, rzadko mamy okazję spotkać się z nimi.
Od 5 lat, jak rozpoczął się festiwal kultury leśnej w Gołuchowie, sokolnicy co roku się pojawiają. Także jeżeli ktoś będzie chciał za rok zobaczyć ptaki łowcze, zapraszam serdecznie.
A pana przygoda z tymi ptakami kiedy się zaczęła?
Moja przygoda z ptakami łowczymi zaczęła się w 1982 roku, czyli już 35 lat temu, w technikum weterynaryjnym we Wrześni.
Dzisiaj prezentował pan jakiego ptaka?
Jest ze mną jaszcząb Harisa, taki egzotyczny ptak u nas, bo pochodzi z Ameryki Środkowej, ale przez to, że bardzo towarzyski, zresztą jego nazwa polska, myszołowiec towarzyski, wskazuje na to, że on jest towarzyski i przez to, że jest właśnie taki bardzo kontaktowy, to na tego typu pokazy jak najbardziej się nadaje. Nie płoszy się, przygląda się ludziom, jest bardzo spokojny, można go dokładnie obejrzeć, można sobie z nim zdjęcie zrobić.
Te dzwoneczki, o których mówiliśmy, dzwoń dzwoneczku, śpiewamy w pieśni Sokoły, to też nie przypadek.
Dzwoneczki w dawnych czasach służyły do odnajdywania ptaka, chociaż obecnie też są niezastąpione. W momencie, kiedy taki ptak pochwyci swoją zdobycz, wpadnie w nią wysokie trawy, zboża, krzewy, no to wtedy tylko dzięki dzwoneczkom, dźwiękowi dzwonków można go odnaleźć.
Proszę Państwa, tego spotkania nie da się streścić w minucie, dwóch na antenie radia. Zapraszam Państwa do Gołuchowa za rok, tak?
Tak, serdecznie zapraszam. Na pewno będą sokolnicy, na pewno będą ptaki łowcze.
Nazywam się Zygmunt Burzyński. Jestem starszy od Lasów Państwowych Polskiego Związku Łowieckiego, gdyż w styczniu skończyłem 95 lat. Jestem tu często w Gołuchowie od wielu, wielu, wielu lat. Moje różnego rodzaju wypowiedzi, artykuły czy opracowania służą do celu edukacji głównie młodzieży, ale nie tylko. Jestem absolwentem szkoły leśnej w Brynku, do której chodziłem w roku 1945. Nie jestem sygnalistą, choć jestem członkiem klubu sygnalistów, ale to za działalność artystyczną, popularyzację pieśni, zwłaszcza leśnych i łowieckich, które pamiętam z lat dawnych. Wprawdzie urodziłem się w Moskwie, wychowałem się w Pabianicach, to Kalisz był mi też bliski. Mieliśmy dyrektora gimnazjum, który pochodził właśnie z Kalisza.
Panie Zygmuncie, czy jakieś pieśni takie stare, pan pamięta?
Tak, oczywiście. Nie gram już od wielu lat, nie gram ze względu na wiek. Graliśmy od dziecka na pianinie i na skrzypcach przez wiele, wiele lat do późnych lat życia. Teraz niestety już nie gram, ale za to śpiewam aktualnie również. I propaguję te pieśni, które śpiewaliśmy w roku 1945 właśnie w Szkole Leśnej w Brynku, które teraz weszły również do repertuaru naszych różnych wydawnictw. Również część z nich jest w ceremoniale leśnym. Niektóre pieśni zostały ode mnie zaczerpnięte, gdyż nie było już innych ludzi, którzy pamiętają te pieśni. Jest kilka takich pięknych pieśni, na przykład związana tutaj, to jest rzecz nowa właściwie, którą ja poznałem, a powstała w roku 1918. Jesteśmy na terenie Wielkopolski. Jeden z inspektorów z dyrekcji poznańskiej, Stanisław Wyrwiński, aby ukształtować polskie zawołanie myśliwych, Dasz Bur, zamiast niemieckiego Weidmannsheil i Weidmannsdank, napisał taki utwór na melodię pierwszej brygady. Utwór ten jest bardzo aktualny teraz, kiedy lasy państwowe i łowiectwo są atakowane przez ludzi manipulowanych, nie mających pojęcia o leśnictwie i łowiectwie. Pieśń ta mówi o jedności. Zaczyna się to w ten sposób. Stajemy dziś razem z bratami, jak jeden mąż, jak jeden mur, obronie pusz i k niej oddani, od morza fal do szczytów gór. My, Borów włodarze, stajem przy sztandarze, Dasz Bur, tak hasło brzmi, gra hej na chór, Dasz Bur, Dasz Bur. I następna, druga strofka jest: do pracy więc w zgodnej gromadzie, bo wielki trud, bo pilny czas, wspierajmy się w znoju i radzie, my leśna blać o polski las. I znów my, Borów włodarze. Ale tu jeśli chodzi o te pieśni związane z leśnictwem, które śpiewaliśmy w Brynku, Więc na przykład zaczyna się: wam polskie lasy, wam wyniosłe drzewa, krzewy i zioła, mchy nizin i gór, na wieczną chwałę ród leśników śpiewa, dasz bór, dasz bór, dasz bór, dasz bór. Niech piękno lasu, który daje zdrowie, ten wśród przyrody najwspanialszy twór, pieśnią gromada leśników opowie, dasz bór, dasz bór, dasz bór, dasz bór. Wszystko dla ciebie, nasz kochany lesie, i o tym śpiewa ci leśników chór. Pracę i serce brać leśna ci niesie, dasz bór, dasz bór, dasz bór, dasz bór. Jest to też aktualne teraz, kiedy różne prądy są, prawda, na temat leśnictwa, na temat łowiectwa. Nie wszyscy to rozumieją, to co my wiemy, że jeżeli lekarz stwierdzi, że po amputowaniu jednego palca można komuś życie przedłużyć, ale jeśli fachowiec to stwierdzi, lekarz, to trzeba się na to zgodzić, jeśli to przedłuża życie. To samo, jeżeli można usunąć pewną część drzewostanu, niektóre drzewa opanowane przez korniki czy przez inne szkodniki, to trzeba to zrobić, dlatego że ta zaraza idzie dalej potem i to kosztują potem miliony, a nawet miliardy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to lat kosztuje wyhodowanie lasu, ile pieniędzy to kosztuje.
Panie Zbigniewie, dzisiaj podkreślamy to słowo kultura, kultura leśna, kultura myśliwska i pan jest takim najlepszym przykładem ciągłości również historycznej tej kultury.
Kultura łowiecka jest to w ogóle kultura, każda kultura jest to sposób oddziaływania na ludzi, czynienia ludzi dobrem, ale też jest to tradycja, wracanie do historii, bo w tej kulturze podtrzymujemy ciąg tej historii i my tą kulturę propagujemy, również muzyka, również wiersze, ale również o leśnictwie, prawda, bo jedno z drugim się wiąże. Nie ma łowiectwa bez leśnictwa i nie ma leśnictwa bez łowiectwa i bez tradycji, bez historii.
Panie Zbigniewie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Myślę, że takie zaangażowanie z pasją w dzieło szlachetne jest również receptą na dobrą formę, na długowieczność. Gratuluję panu i dziękuję. Dasz bór.
Dziękuję bardzo. No właśnie, chciałem zakończyć to naszym zawołaniem. Szczęść Boże i dasz bór.
Benedykt Rozmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Panie dyrektorze, dzisiejszy dzień szczególny, święto kultury leśnej i spotykamy się na pięknym koncercie, właściwie konkursie sygnalistów myśliwskich.
Tak, spotykamy się już po raz piąty na tym konkursie, także cieszymy się. Jest to międzynarodowy, bo co roku mamy gości z zagranicy. No w tym roku przyjechali tylko Litwini, ale cieszymy się, że dotarli. Także cieszymy się, że możemy organizować takie piękne scenerii teraz w nowym obiekcie, nowej wiacie edukacyjnej, którą w ubiegłym roku żeśmy tutaj postawili. Myślę, że ten konkurs się wpisze tak jak wiele inicjatyw Ośrodka Kultury Leśnej właśnie w dalsze nasze działalność.
Właściwie nierozerwalna jest współpraca leśników z myśliwymi. Tutaj to miejsce też jest najlepszą taką platformą do spotkania.
Tak, to nie są tylko sami tutaj myśliwi, bo to są również leśnicy. To są uczniowie szkół leśnych. Tych szkół jest podlegających Ministerstwu Środowiska 11 i z całego kraju tutaj przyjechali do nas, bo i z daleka, i z Brynku, i z Tucholi, i także cieszymy się, że to możemy organizować. Są leśnicy, którzy są oczywiście też myśliwymi, ale nie wszyscy leśnicy są myśliwymi.
Tak. Czy ta młodzież, bo na razie to głównie młodzież się prezentuje, ma czas oprócz tej adrenaliny towarzyszącej konkursowi na zwiedzanie waszego pięknego środka?
Myślę, że tak, no bo każdy występuje raz i później ma czas do ogłoszenia wyników. Do ogłoszenia wyników, które będą dopiero około 17, jest wiele czasu, a oni już przyjechali, niektórzy już wczoraj. Także mogli od rana również tutaj nasze obiekty zwiedzać, piękne wystawy, także bardzo zapraszam wszystkich tutaj do Gołuchowa, a jak ktoś nie ma pieniążków, to zapraszamy zawsze w środę. Wejścia do wszystkich obiektów za darmo, a do zagrody zwierząt, że mamy piękną zagrodę zwierząt. W tej chwili przybyły tam 3 nowe koniki polskie. Są 4 w tej chwili. No, rodzą się dziki, rodzą się Daniele. Myślę, że w najbliższym czasie również i nasze żubry. powiększyć nasze stado, bo ostatnio 3 wyjechały, 2 do Hiszpanii, 1 do naszej zagrody tutaj w Polsce.
Oczywiście zapraszamy rodziny na weekendy, w środę tych, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale o takich wydarzeniach podobne jak to dzisiejsze, festyn wielkie z większym rozmachem.
Tydzień temu mieliśmy tutaj właśnie spotkanie z lasem, które też już było 14 już dla dzieci, gdzie przyjeżdża około 1000 i więcej dzieci od najmłodszych do tych, którzy już chodzą do średniej szkoły. Oczywiście Dzień Ziemi zawsze w kwietniu organizujemy. Na jesień jeszcze będzie też sprzątanie świata. Wygrabiamy liście kasztanowca, żeby zahamować rotówka kasztanowiaczka. Także wiele, wiele imprez, no i wystawy.
Dobrze, że w tych czasach, gdy młodzież interesuje się głównie nanotechnologią, jest takie miejsce, gdzie można szeroko odetchnąć świeżym powietrzem, w pięknym parku odpocząć. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Życząc wszystkim leśnikom i myśliwym w ich pracy i pasji opieki świętego Huberta, zapraszamy państwa do Gołuchowa, a szczególnie na 6. edycję Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej, która z pewnością będzie wspaniałym festynem dla całych rodzin już w czasie najbliższych wakacji.